Muzyka barokowa z misji jezuickich i katedr w Ameryce Hiszpańskiej to tytuł koncertu, który 26 października 2019 roku odbył się w katedrze kaliskiej pod wezwaniem świętego Mikołaja w ramach trwającego wtedy nadzwyczajnego miesiąca misyjnego. Organizatorem koncertu był Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny oraz Fundacja Mocni Miłością. Dzisiaj w studio Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej witamy zacnych gości, księdza profesora doktora habilitowanego Dariusza Kwiatkowskiego, wykładowcę Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest z nami także ksiądz prałat dr Zbigniew Cieślak, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ostrowie Wielkopolskim, a także wikariusz biskupi do spraw administracyjnych. Również serdecznie witamy.
Szczęść Boże.
I jest z nami także ksiądz Sylwester Sowizdżał, dyrektor Centrum Księdza Orione w Kaliszu oraz delegat biskupa kaliskiego do spraw zakonów męskich. Drodzy księża, chciałbym, żebyśmy na początku naszej rozmowy powrócili wspomnieniami do tego dnia, 26 października 2019 roku. Ktoś powie, że to perspektywa bardzo odległa, ale myślę, że to była taka niesamowita uczta dla ducha, dla ciała, ale także i dla naszego ucha. I myślę, że te wspomnienia są w nas ciągle żywe. Jak księża wspominają ten sobotni koncert w Katedrze Kaliskiej?
Może ja zacznę. Powiem szczerze, że dla mnie ten koncert był niesamowitym zaskoczeniem, ponieważ cały ten koncert był wkomponowany w sympozjum, które się odbywało na temat muzyki kościelnej, muzyki barokowej, i słuchaliśmy wykładów księdza Piotra Nawrota i tak myślałem sobie, że pewnie będzie taki koncert tradycyjny, podczas gdy usłyszałem i zobaczyłem wykonanie koncertu w interpretacji chóru Dysonans z Poznania, tę żywą muzykę, to wszystko, co się działo w katedrze, porozkładane głosy odpowiednio, głosy męskie, głosy żeńskie, dynamika śpiewu, to obudziło we mnie jakieś takie przeżycia, które żeby je tutaj zinterpretować, to użyję może takich porównań. Wyobraźmy sobie, że patrzymy na jakiś taki obrazek czarno-biały, szary, a w pewnym momencie ktoś nam potrafi narysować obrazek w kolorze. Ktoś inny jeszcze doda perspektywę do tego obrazka. I nagle za każdym razem odkrywamy coś nowego. I kiedy zacząłem słuchać tego koncertu i usłyszałem barwy głosów, przepięknie do siebie podobierane, dynamika, śpiew, który w pewnym momencie te linie melodyczne rozchodziły się, jedna do góry, druga na dół, osiąganie niesamowitego kontrapunktu, który wywoływał wspaniałą harmonię, polifonia, kilka głosów naraz, to przejście od monofonii do polifonii, przejście od jakiegoś zwykłego, spokojnego radia do uczestnictwa w katedrze z przepiękną akustyką, z zaangażowaniem i rozłożeniem głosów na sposób stereofoniczny, to dało mi taką szansę wejść w jakieś środowisko, w którym mogłem doświadczyć jakby takiej Bożej symfonii, Bożej harmonii. Kiedyś słyszałem coś takiego, że muzyka jest takim wspaniałym językiem, który najbardziej dociera do serca człowieka. I pomyślałem sobie, że musi w tym być coś Bożego faktycznie, bo jak to jest wspaniale zrobione, jak nas Pan Bóg wspaniale zaplanował na tym świecie, że wszyscy, kiedy słyszymy piękną muzykę, odczuwamy niesamowitą harmonię, czujemy się z tym dobrze i to zaczyna nas wciągać. Nie potrafimy się od tego oderwać. Więc to jest muzyka, która jeszcze wychodzi ponad różnice językowe, kulturowe. Wszyscy zaczynamy tę muzykę rozumieć. Wszyscy czujemy, że to jest piękne. A więc mniej więcej doświadczyłem takiego przeżycia. I chcę się z wami podzielić właśnie tym, że to było dla mnie, tak jak ksiądz Mateusz powiedział na początku, taką wspaniałą ucztą duchową. Bo sobie pomyślałem, bez tego nie da się żyć. Jakie życie jest szare bez takiej przepięknej muzyki. I kiedy wracam czasami do naszych środowisk, zwłaszcza teraz w okresie COVID-u, to naprawdę strasznie się smucę, jak słyszę tę ciszę dookoła i w takich momentach, kiedy nieraz sprawujemy Eucharystię z kilkoma, dwoma, trzema osobami. Myślę sobie, tutaj przydałaby się taka wspaniała symfonia. I wtedy zatapiam się w ciszy i wyobrażam sobie, że moje serce śpiewa w tym momencie. I często to się kończy tym, że na dziękczynienie w jakimś momencie intonuję jakąś pieśń, żeby ją zaśpiewać, żeby wspólnie to przeżyć, żeby zachęcić tych, którzy się modlą z nami, się łączą, czy to ci, którzy łączą się z nami na miejscu, jak i ci, którzy oglądają nas i uczestniczą w liturgiach poprzez internet, poprzez środki przekazu. I dla mnie muzyka jest właśnie czymś takim, co łączy nas tak bezpośrednio z Bogiem. Daje nam taką drogę uprzywilejowaną do Pana Boga.
Dziękujemy za to piękne świadectwo. Ja przyznam się, że nie wiedziałem, że ksiądz Sylwester jest tak świetnym znawcą muzyki. Także bardzo dziękujemy za to świadectwo. Ja podczas tego koncertu mogłem robić zdjęcia i pamiętam, że ksiądz profesor Dariusz też wyczulał mnie, żeby być bardzo dyskretnym, żeby nie przeszkadzać muzykom. I co dla mnie było takiego szczególnego i charakterystycznego, że no właśnie przyjechał chór wieloosobowy i tam nie było żadnego nagłośnienia, żadnej elektroniki współczesnej, do której my jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni, a ten piękny śpiew, śpiew anielski, rozchodził się po całej katedrze. W każdym zakątku, nawet gdzieś z boku, ten piękny śpiew było słychać i do dzisiaj, kiedy sobie wspominam to wydarzenie, można powiedzieć, że gdzieś na plecach mam ciarki. Poprosimy teraz o kolejne świadectwo, może ksiądz Zbigniew.
Z przyjemnością. Przyzwyczajeni do europejskiej muzyki Starego Kontynentu, czy to muzyki instrumentalnej, churalnej, czy muzyki kameralnej, wiemy mniej więcej, jak ona brzmi. Znamy tych wielkich wykonawców europejskich, w tym polskich. Kiedy usłyszeliśmy właśnie wtedy, ja na żywo po raz pierwszy na płytach, które były nagrane za staraniem właśnie księdza profesora Nawrota, wcześniej na płytach, ale pierwszy raz na żywo, zdałem sobie sprawę, nawiązując do tego, co powiedział ksiądz Sylwester, że to jest nie tylko piękny świat, ale zupełnie inny świat. Inne rozumienie muzyki, inna wrażliwość przede wszystkim, wynikająca z innych uwarunkowań kulturalnych. Ale jeżeli do tego dołożymy jeszcze to, takie niezwykłe dwa elementy, faktory, że to była muzyka, która była napisana tak przez kilku znakomitych muzyków, przybyłych również z Europy, ale potem przez rodzimych muzyków z Ameryki Łacińskiej, a wykonywana przez często, my byśmy powiedzieli, ale boję się tego słowa użyć, nieprofesjonalistów, czyli ludzi, młodzieńców, nawet dzieci, i muzyka wielogłosowa, którą dzisiaj muszą wykonywać, muszą mi to wybaczyć, studenci i absolwenci najlepszych akademii muzycznych, to rzeczywiście jesteśmy w innym świecie. Jeżeli tutaj nie ma Ducha Bożego, to trudno jest to zrozumieć, jak to było możliwe, żeby taką muzykę po pierwsze napisać, po drugie nauczyć, trzecie wykonać. Inny świat. Absolutnie jest tam duch i palec Boży.
Dla mnie ten koncert kaliski był już trzecim koncertem, w którym mogłem uczestniczyć. Koncertem opartym właśnie na pracach odkrywczych księdza profesora Nawrota w Boliwii. Dwa takie koncerty wcześniej miały miejsce w Poznaniu. I bardzo się cieszyłem, że będziemy mogli taki koncert zorganizować w Kaliszu. Bardzo się cieszyłem, że ksiądz profesor Nawrot przygotował w repertuarze koncertowym jeden utwór, który po raz pierwszy zabrzmiał w Europie. Ja nie jestem specjalistą od muzyki, jednakże piękno zawsze pociąga i nie trzeba być specjalistą, prawda, żeby ocenić to, co jest piękne i odróżnić od tego, co jest po prostu brzydkie, co jest kiczem. A tu rzeczywiście piękno było słychać. I to, co ksiądz Zbyszek przed chwilą mówił o tej inności, ja sobie wyobrażałem, bo przecież to jest czas XVII wieku. Czas, kiedy rozpoczyna się, czy jest skontynuowana, ale są to ciągle początki działalności ewangelizacyjnej na tamtym terenie. I właśnie to doświadczenie, że to dzieło ewangelizacji postępuje dzięki takiej muzyce, na takim poziomie. My rzeczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tej naszej europejskiej muzyki. Wydawać by się mogło, że już nic lepszego, większego nie można było zrobić. I pamiętam, kiedy byłem na pierwszym koncercie, tam ksiądz profesor Nawrot omawiał poszczególne utwory i mówił, że jakiś psalm czy fragment psalmu będzie wykonywany na 7 chórów. No dla mnie to była zupełnie abstrakcja i tak podejrzewam dla wielu innych słuchaczy czy uczestników tego koncertu. I on zdał sobie z tego sprawę i mówi, żebyście państwo zobaczyli, jak to wygląda, ja powiem, żeby cały zespół wyszedł i będę poszczególne chóry przywoływał. I rzeczywiście przywoływał tych poszczególnych chórzystów, oni stawali w odpowiednim miejscu i potem łatwiej można było zobaczyć właśnie, jaka jest rola danego chóru, prawda, w zaśpiewaniu tego psalmu, tej muzyki, prawda? Więc jak ja sobie pomyślę, że tego typu utwory, takiej klasy powstawały gdzieś w dżungli i chyba, księże Zbigniewie, tutaj nie trzeba się jakoś wstydzić, ale no rzeczywiście przez ludzi prostych, no bo jakie oni mieli wykształcenie? Tak na dobrą sprawę oni zdobywali wykształcenie dzięki pracy jezuitów, czy powiedzmy innych osób, które z nimi pracowały i widać, że ich zdolności, taka pojemność, że tak powiem, żeby to wszystko ogarnąć, przyjąć, jest po prostu niesamowita. I właśnie dzięki pracom badawczym księdza profesora Nawrota my możemy wrócić do tamtego świata. I to jest po prostu niesamowite, prawda, że chciałoby się powiedzieć, z niczego można stworzyć wspaniałe dzieła sztuki. Powiem, że ja byłem w Meksyku, to nie jest Boliwia, ale no klimaty mniej więcej te same, więc momentami, kiedy słuchałem tej muzyki, zamykałem oczy, to sobie wyobrażałem tamtejsze krajobrazy. Właśnie dżungle, te miejsca takie zupełnie niezaludnione, albo gdzieś ubogie wioseczki. I mówię, tam tworzyła się ta muzyka. Niedawno też dostałem zdjęcia od profesora Nawrota z jego szkół, które prowadzi, a prowadzi wiele szkół muzycznych na terenie Boliwii. No, jak zobaczyłem warunki, w jakich uczą się dzieci, młodzież, tych utworów, które on, można powiedzieć, odnajduje, przetwarza na taki czytelny język, często łączy, bo te manuskrypty nie zawsze są w całości. I kiedy widzi się dom pokryty jakąś tam strzechą, palmami, gdzieś tam chodzące kury, kaczki, a oni gdzieś tam siedzą na ziemi i przygotowują takie piękne melodie. To po prostu dla mnie było niesamowite i jeszcze dodatkowo to, co tutaj, jeżeli chodzi o doświadczenie naszej katedry, co nawet podkreślała pani dyrygent, że nasza katedra ma niesamowitą akustykę. I osoby, które uczestniczyły we wcześniejszych koncertach, pomimo że słyszały część utworów tych samych, takich samych, prawda, to mówiły, że brzmienie tutaj jest zupełnie inne, zupełnie nowe. Także to jest też takie wielkie, wielkie bogactwo, prawda, i wielkie doświadczenie. No dla mnie powiedzmy, no jako laika w dziedzinie muzyki, było to niesamowite przeżycie duchowe.
Chciałbym podjąć te dwa wątki teraz księdza Darka, mianowicie pierwszy odnośnie, że to byli prości ludzie. Czytałem kiedyś, nie pamiętam autora, takich badań socjologicznych, że ci wielcy geniusze muzyki często rodzili się na jakichś peryferiach, a więc nie w mieście, nie w hałasie, nie w szumie i chcąc, nie chcąc wsłuchiwali się w dźwięk natury. Ja tego nie zrozumiałem, dopóki podzielę się takim małym doświadczeniem. Byłem mojego kolegi, zresztą naszego kolegi diecezjalnego, księdza Piotra Szewiora w Brazylii. Jak jeszcze mieszkałem, pracowałem w Italii, to byliśmy z moimi kolegami najbliższymi. I on nas zabrał do dżungli. Zabrał nas do dżungli, do swojego kolegi misjonarza, który z kolei pochodził z Indii. I jedną noc spaliśmy w kaplicy na hamakach, to już pomijam dlaczego, a więc były skorpiony, węże i te rzeczy. Ale nie mogliśmy spać już od 3 nad ranem przez koncert zwierząt, bo nie tylko ptaków, który dał się słyszeć. Było to coś niesamowitego, było to 20 lat temu, pamiętam do tej pory. Od tego momentu zrozumiałem, co to znaczy być w kontakcie z naturą. Wyobrażam sobie, nie byłem w dżungli, oni słyszeli te dźwięki, ci ludzie, od urodzenia, niezwykle subtelne, niezwykle urozmaicone. Dlatego ten talent nie tylko był wrodzony, zapewne, ale też oni byli ukształtowani muzycznie przez naturę. A jeżeli chodzi o to, że w katedrze kaliskiej czy w dobrych budynkach, no dzisiaj trudno, to są takie oczywiście dla filharmonii, są specjalne technologie, ale kościoły mają zazwyczaj najlepsze. Najlepsza akustyka. Zresztą i ksiądz Mateusz mówił, że delikatnie, bo oni skupieni i tak dalej, weszli chórzyści i było wszystko słychać. Po pierwsze, budują respekt u słuchaczy. Jest absolutna cisza. To jest po pierwsze. A po drugie, ich sposób śpiewania, oczywiście przygotowany, jest taki, że po prostu prawdziwego profesjonalistę poznamy po tym, że on nawet w wielkiej przestrzeni zaśpiewa tak, że będzie słychać każde jego słowo i niemalże każdą nutę. I każde przełożenie, poza takimi rzeczami, jak choćby w radiu, przez kabel, przez mikrofon, choćby najwyższej jakości, mimo wszystko jest kompromisem i deformacją pięknego dźwięku, co do barwy, tymbru i tak dalej.
Drodzy księża, my cały czas zachwycamy się nad tym pięknym koncertem, wspominamy to piękne wydarzenie, bardzo wyjątkowe, które tak mocno zapadło w naszej pamięci. I tak jak powiedzieliśmy na początku, ten koncert w całości został oparty na badaniach naukowych księdza profesora Nawrota. Dla nas ksiądz profesor jest osobą znaną, ale może bym poprosił księdza profesora Dariusza, żeby kilka słów o księdzu profesorze Nawrocie powiedział, bo może dla kogoś to będzie też bardzo, bardzo odkrywcze.
Tak, ksiądz profesor Piotr Nawrot jest pracownikiem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pracuje, można powiedzieć, pół roku, a drugie pół roku pracuje na misjach w Boliwii, gdzie również prowadzi badania naukowe, gdzie prowadzi założone przez siebie szkoły muzyczne, szkoły, które bazują na jego pracach. A te prace ksiądz profesor Nawrot prowadzi już bardzo długo, na pewno ponad 20 parę lat. I one polegały na tym, że on odkrył, jako pierwszy w świecie, odkrył manuskrypty muzyczne z dawnych redukcji jezuitów prowincji paragwajskiej. Mówiąc o redukcjach jezuitów, tu pewną taką namiastką może być znany film, już też mający sporo lat, zatytułowany Misja, gdzie pojawia się ta sprawa właśnie ewangelizacji Ameryki Południowej i tam jest też pokazane właśnie, jak poprzez muzykę próbuje się docierać do tych ludów tubylczych. Natomiast ksiądz profesor Nawrot przede wszystkim odkrył te manuskrypty, które zachowały się we wspólnotach Indian Chiquitos, Moxos. Są to dzieła z okresu renesansu, baroku, pochodzą z katedr, z domów zakonnych w Ameryce Południowej. To, co jest cenne, to trzeba powiedzieć troszeczkę z bólem, bo redukcje paragwajskie w pewnym momencie zostały zakazane. I praktycznie rzecz biorąc, wiele dzieł, które wtedy powstawały, dzieł muzycznych, zostało zniszczonych. Wiele się zachowało, ale przechowywano je w różnych miejscach, przez co albo były zdziesiątkowane, albo były zniszczone. I ksiądz profesor Nawrot, jeżdżąc po różnych placówkach misyjnych, zaczął to odkrywać, zaczął to badać, zaczął to odtwarzać, prawda? Zaczął to, że tak powiem, dostosowywać do możliwości aktualnych czasów i właśnie dzięki temu on odkrywał muzykę tamtych wieków, renesansu i baroku. Na bazie tych odkryć napisał wiele artykułów naukowych, napisał rozprawę habilitacyjną, książkę profesorską, otrzymał wiele nagród bardzo znanych uniwersytetów z całego świata, otrzymał Nagrodę Królowej Hiszpanii za osiągnięcia w dziedzinie właśnie tej kultury, tak zwanej Ameryki Hiszpańskiej, bo głównie tam Hiszpanie działali. I właśnie te badania pokazały, że to bogactwo, to dziedzictwo muzyczne tych ludów zamieszkujących dzisiejszą Boliwię jest po prostu niesamowite. On nawet postawił tezę, że muzyka barokowa, która tam powstawała, jest na wyższym poziomie niż muzyka baroku europejskiego, tego, który nam jest dość dobrze znany, zwłaszcza dla tych, którzy specjalizują się w muzyce. Poza tym on ukazał, że poprzez tę muzykę, poprzez te utwory dochodziło do dialogu kultur, bo siłą rzeczy tymi, którzy ewangelizowali, byli Europejczycy, prawda? I oni przywozili tę muzykę. Natomiast potem ona została adoptowana do warunków lokalnych. To, co właśnie ksiądz Zbyszek powiedział, myślę, że to jest piękna sprawa. Właśnie o tej muzyce będącej w dżungli, prawda? Że oni, można powiedzieć, z tą muzyką, która jest naturalna, prawda, wynika z tego miejsca, gdzie żyją, więc daleko od hałasu wielkich miast. Można powiedzieć, że oni mieli to jakby wrodzone. Badania profesora Nawrota pokazały to, że rzeczywiście, że już bardzo małe dzieci były w stanie wykonywać utwory wysokiej klasy. Dalej, że ci ludzie są niezwykle zdolni w budowaniu, w tworzeniu instrumentów muzycznych, bo wiadomo, że nie było wtedy takich możliwości, żeby przewozić odpowiednie instrumenty muzyczne, były powiedzmy jedne skrzypce, jedne jeszcze jakiś tam inny instrument. Oni na to patrzyli, bardzo szybko opanowali sztukę budowania takich instrumentów, gdzie w Europie wiemy, że to jest też wielka sprawa zbudować dobry instrument muzyczny, prawda, który miałby brzmienie. Wiemy też, jakie są ceny takich instrumentów. Okazało się, że Indianie bardzo szybko to pojęli. I właściwie no, do dzisiaj te prace odkrywcze są prowadzone. Ja nie umiem powiedzieć, ale profesor Nawrot do tej pory odkrył kilkanaście tysięcy, czy nawet kilkadziesiąt tysięcy manuskryptów. I z tego, co mówił, to gdyby miał czas i zdrowie i zespół, to jest w stanie na bazie tego, co zrobił, jest w stanie organizować przynajmniej jeden dobry koncert w miesiącu, nie powtarzając repertuaru. Taka jest ilość tych manuskryptów i on ciągle jeszcze je odkrywa. Ciągle jeszcze je odkrywa. Ja może tylko jedną taką rzecz dopowiem. Bo opowiadał kiedyś właśnie w czasie takiej rozmowy prywatnej, że znalazł jakiś manuskrypt i przyniósł go tam do jednej z tych szkół muzycznych, a te szkoły muzyczne są związane z kaplicami misyjnymi. No i zrobił ksero tego manuskryptu, dał kierownikowi chóru i poprosił, żeby na następną niedzielę, kiedy przyjedzie, żeby to opracowali, żeby to w jakiś sposób przygotowali i może to będzie użyte w liturgii. No i mówi, że za jakiś czas przyjeżdża, patrzy, wszyscy w dłoniach mają jakieś takie super teczki, super oprawy, pyta, co to jest? Mówi, no to jest ten manuskrypt, który nam ojciec przywiózł, my to przygotowaliśmy. No ale to przecież ksero wam dałem. A wtedy ten Indianin z takim oburzeniem powiedział, co? Na liturgii z ksero mieliśmy śpiewać? No dla mnie jako liturgisty to było coś niesamowitego, ale jednocześnie pokazuje to, jaką wagę ci ludzie przykładają do tego śpiewu i do miejsca tego śpiewu, że to jest śpiew wykonywany w czasie liturgii, czyli na chwałę Panu Bogu. Oni to czują, oni to mają jakoś w sobie, że to jest takie naturalne dla nich.
Powiem, że mnie tak bardzo właśnie zaskoczyły te badania i wyniki badań profesora Piotra Nawrota. Mianowicie to, że w XVIII wieku od 1710 do 1760 roku praktycznie kościelna muzyka barokowa rozwinęła się właśnie najbardziej tam na tamtych terenach, w Boliwii. I on to potrafił udokumentować poprzez te manuskrypty, poprzez te teksty, nuty, repertuary, to
tak,
wszystko.
Była bardziej dynamiczna niż w Europie w tym
oczywiście,
czasie.
Oczywiście, że nie mamy tyle dokumentacji tego, co się działo w Europie. Przynajmniej z dokumentacji wynika, że tam to wszystko trafiło pod strzechy do codziennego życia w sposób dużo szerszy, dużo bardziej skrupulatny. Stało się to codziennością w ich życiu. To jest zaskakujące. Powiem szczerze, że sam miałem też okazję podróżować po różnych kontynentach i między innymi też być na tamtych terenach, na terenach Paragwaju, Urugwaju, Argentyny, Chile, Brazylii. To są kraje, w których nasze zgromadzenie prowadzi swoje dzieła i też jako radca generalny zgromadzenia przez 12 lat wizytowałem dość często nasze placówki. Pamiętam, któregoś razu pojechaliśmy do Paragwaju i tam odwiedzaliśmy kaplicę biednej misji, która się nazywała Major Martinez. I ta misja posiadała 40 kaplic. jedna z tych kaplic nazywała się Desmochados. To była kaplica na takiej prerii, dookoła bagna. Tam można było się tylko poruszać konno, ponieważ nie wszędzie były drogi. Trudno było dotrzeć samochodem, dużo krokodyli. To była misja, na której mieszkali Indianie Guarani. To jedno z tych plemion, które rozpowszechniały również i muzykę. Słyszeliśmy tutaj o tym, że jezuici przyczynili się do wzmocnienia tej kultury, bo przecież to jezuici spisali gramatykę języka Guarani, to jezuici spisali księgi liturgiczne i jezuici też pomagali pisać nuty właśnie tym Indianom. Ksiądz profesor Nawrot poruszał się wśród głównie plemion Chiquitos, Mojos. Wiemy, że jest tych plemion jest dużo. I wracam do tego mojego doświadczenia. Przyjeżdżamy wieczorem do jednej z kaplic, aby uczestniczyć w Eucharystii razem z tubylcami. Kaplica oddalona około 70 km od centrum misji. Jest już wieczór i widzimy, że zaczynają się gromadzić ludzie, wśród nich dzieci. I kiedy wchodzimy do kościoła, widzę, że przed ołtarzem jest ustawiona przepiękna harfa. I wokół niej dużo małych dzieci, wszystkie trzymające w rękach flety. I kiedy usłyszałem tę muzykę, którą oni wykonywali, czułem się jak w niebie. I możemy sobie wyobrazić teraz taką Eucharystię w ciszy wieczoru, przy dźwięku, przy strunach harfy, która porusza najbardziej dźwięczne struny z lekkością. Palce, które przelatują nad wieloma strunami, wybijając różne akordy i dzieci wtórujące na fletach. Przepiękne. Kiedy później zakończyliśmy Eucharystię, podszedłem do tego pana, który grał na harfie z plemienia Guarani i pogratulowałem mu. Odkryłem, że ten człowiek był ślepy i grał z taką ogromną wrażliwością i czułością. I gdy się dowiedział, że jestem Polakiem, przystanął na chwilę i zaczął grać na harfie Czarną Madonnę. Możemy sobie wyobrazić, jak ci ludzie, tak, chłoną kulturę. Oni żyją tą kulturą i później nie dziwi mnie to, że oni próbują adoptować te różne utwory, które słyszą i wykonują swoją produkcję muzyczną. I to wszystko później oddziaływuje na człowieka. I bardzo mnie zaskoczyło, kiedy usłyszałem od profesora Nawrota, dla mnie jest fenomenem, kiedy on sam o sobie mówi, że w wieku 6 lat lepiej czytał nuty niż książki, no to można sobie wyobrazić, że Pan Bóg go obdarzył niesamowitym talentem. Ale z drugiej strony też myślę sobie o tym, że skoro on odkrył ten spontaniczny talent plemion południowoamerykańskich do muzyki, myślę sobie, że no to tkwi w ich kulturze. Jak wspomniał ksiądz Byszek, to jest ten głos natury, który rozbrzmiewa w ich sercach i czeka jakby na pierwszą strunę, która poruszy go. I od razu wypłynie z tego cała harmonia głosów. I przy tym wszystkim przypomniała mi się taka historia z życia Enrico Caruso, wielkiego śpiewaka, który kiedyś gdzieś jako dziecko próbował coś tam zaśpiewać. I od razu zgasili go ludzie i powiedzieli, przestań, bo piszczysz jak te drzwi. I chłopak się zupełnie zniechęcił. Już chciałby zaprzestać śpiewać. W pewnym momencie podeszła do niego mama i powiedział, Enrico, nie przestawaj. Ja w ciebie wierzę. Ty będziesz kiedyś wielkim śpiewakiem. I wiemy, jaki był koniec jego kariery. Stał się niesamowitym, znanym na całym świecie śpiewakiem operowym. Enrico Caruso. A więc dla mnie ta praca profesora Nawrota jest właśnie takim natchnieniem, żebyśmy robili coś więcej. Przynajmniej my, którzy czujemy to, tę muzykę, żebyśmy wprowadzali ją, gdzie się da, bo nie da się żyć bez muzyki.
Jedną z tez naukowych księdza profesora Piotra Nawrota, udowodnioną przez niego, jest to, że im bardziej rozwijał się ten barok boliwijski, dzisiaj go tak nazywamy, muzyka w tych misjach, tym więcej było ludzi ochrzczonych. zauważył, że mówiąc już kolokwialnie, im grubsze były księgi muzyczne, tym były grubsze księgi chrztów. Kiedy był kryzys w misji, w tych redukcjach paragwajskich i były gorszy taki okres 10 lat, 15 lat, to księgi chrzcielne były bardzo szczupłe. Czyli muzyka jest nośnikiem nie tylko kultury, jest samą kulturą, jest ogromną częścią kultury, ale jest nośnikiem wiary. I odwrotnie, że wiara potem doprowadza do jeszcze wyższego poziomu śpiewu, kultury. Rozumienia, tak, kultury w ogóle, muzyki, śpiewu, kultury, uczenia i dzielenia się nią. Dlatego wzrasta kultura, wzrasta duszpasterstwo, przyciąga ludzi kultury, a tych, którzy są na przykład nieprzygotowani, stają się w pewnym momencie wręcz jej twórcami.
No jest rzeczą zaskakującą, zupełnie zaskakującą, świadectwo księdza profesora Nawrota, że podczas gdy my tutaj dzisiaj walczymy o to, żeby znaleźć kogoś, kto chciałby być organistą na cały etat, żeby być przy parafii, żeby towarzyszyć ceremoniom, tam nie było misji, w której nie byłoby przynajmniej 40 śpiewaków, którzy przychodzili i potrafili spontanicznie śpiewać na wiele głosów. To jest niesamowite.